Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryi Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Gdy Jezus pyta swoich uczniów w dzisiejszej Ewangelii, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, ci przynoszą Mu odpowiedź: Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz, jeden z proroków. Tak Jezus jawił się tym, którzy Go spotykali. Ale były to odpowiedzi, które usiłowały zrozumieć Jezusa według własnych wyobrażeń. I w tej scenie Piotr odpowiada deklaracją wiary, która będzie podstawowym wyznaniem wiary wszystkich chrześcijan. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Mesjasz. Ten tytuł elektryzował wówczas w Izraelu. To był ten ostateczny prorok, posłaniec Boga, na którego czekano od pokoleń. Od kiedy skończyły się słowa Boga przez proroków, kilka wieków Bóg nie odzywał się do Izraela po wygnaniu babilońskim przez proroków. I gdy pojawił się Jan Chrzciciel, poruszył wszystkich, a później po nim pojawił się Jezus z Nazaretu. I gdy rozpoznają w nich proroków, a szczególnie w Jezusie, poruszany jest cały kraj. Hamaszijach, namaszczony, Mesjasz. Po grecku Chrystos i chrześcijanie, czyli uczniowie Mesjasza, czyli namaszczeni przez Boga, namaszczeni przede wszystkim Duchem Boga, to ludzie, którzy są mesjańscy. Wówczas w Izraelu, bo wszystko zaczęło się od tych, którzy czcili Boga objawieniami na Synaju, przez Mojżesza. Ale Bóg poszerzył im ich horyzonty. I jednym z przejmujących przykładów tego poszerzenia był wybrany przez niego Paweł. Piotr, jak słyszymy w tej Ewangelii, przez Jezusa jest określany jako skała. W języku objawienia natchnionych tekstów pojawia się takie określenie: ty jesteś moją skałą, modli się psalmista w jednym z psalmów, mówiąc do Boga. A tutaj Jezus nazywa swojego ucznia, który wyznaje wiarę, który mówi, kim Jezus jest naprawdę. Jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Jezus nazywa go skałą i na tej skale buduje Kościół. Na człowieku. Na człowieku, który wyznaje wiarę w Jezusa. I jak mówi Jezus, nie ciało i krew doprowadziły Piotra do poznania, kim Jezus jest naprawdę. ale Ojciec Jego, który jest w niebie. I to pozostaje fundamentem dla każdego pokolenia chrześcijan i dla każdego wyznawcy Chrystusa. Ty jesteś Mesjaszem, czyli tym, którego Bóg namaścił, dał pełnomocnictwo, który ma pełnomocnictwo Boga w historii ludzi. Jesteś Synem Boga Żywego. I tacy ludzie stają się fundamentem, na którym Bóg buduje swój Kościół. Nie tylko wtedy, w pierwszym pokoleniu chrześcijan, czyli pokoleniu Piotra i jego towarzysza, ale buduje w każdym pokoleniu przez całą historię aż do nas. To nasze wyznanie wiary. Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Mówimy i dzisiaj. Jak to się zaczęło w życiu Piotra? Spójrzmy jeszcze raz na świadectwo, o którym mówi Ewangelia według świętego Mateusza, z której zaczerpnięty jest dzisiejszy tekst. Pierwszy raz w tej Ewangelii Jezus przechodzi obok Jeziora Galilejskiego, kiedy osiedla się w Kafarnaum i tam widzi dwóch braci, Szymona i jego brata Andrzeja. I mówi do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiają sieci i idą za nim. Spotyka ich na miejscu pracy, w zwykłym, codziennym życiu. Staje przed nimi i to spotkanie zmienia całe ich życie. Spotkać Jezusa, to raczej On ich spotyka, ale oni mieli otwarte uszy, otwarte serce, czyli całych siebie, żeby to słowo Jezusa ze spotkania zmieniło ich życie. I to jest początek. Tak się zaczyna wszystko. Ze spotkania. Spotkać żywego Jezusa. Spotkać Go tak, aby usłyszeć Boga, który przez Niego mówi. Boga, który stworzył wszystko. Nie spotkali wówczas jedynie człowieka. Ciało i krew, jak mówi Jezus w tej Ewangelii, nie objawiły Piotrowi, kim Jezus jest naprawdę, ale Ojciec Jego, który jest w niebie. I wówczas, gdy pierwszy raz Piotr usłyszał Jezusa, który mówił do niego, pójdź za mną, usłyszał Boga przez człowieka, bo widzieli przed sobą człowieka, którego jeszcze nie znali. Piotr, jego brat Andrzej, a potem Jakub i Jan, to byli ci pierwsi, pary braci. I tak zaczęło się w ich życiu wszystko, od spotkania z żywym człowiekiem, namaszczonym przez Boga. Zostawili wszystko i poszli za Nim. I tak Szymon z Betsaidy, rybak z nadjeziora, wcale nie należący ani do religijnej, ani politycznej, ani ekonomicznej elity Izraela, stał się skałą o znaczeniu światowym aż do dziś. Tak Bóg zmienił jego życie i wielkość i wartość jego życia. A tak skromnie się zaczyna od spotkania, nie od studiowania jakichkolwiek tekstów tylko. Bóg używa wszystkiego, aby do nas mówić, a najczęściej mówi do nas przez ludzi. Przez ciało i krew. To idiomatyczne określenie tamtego sposobu mówienia, oznaczające człowieczeństwo, człowieka, syn człowieczy. Jezus często się tak nazywał i teraz, kiedy pyta, co na jego temat myślą, też tak mówi. Za kogo ludzie uważają syna człowieczego, czyli mnie jako człowieka? Jest to prawdzie człowiek, przez duże chce wzorzec człowieka i przez to objawia się świat ponadziemski, nieprzemijający, świat Boga, wewnątrz ludzkiej historii i w bardzo ludzki sposób. I odtąd Jezus zaczął z Piotrem tę historię. I jak wiemy z innych miejsc, była to często historia bolesna dla Piotra, i bolesna dla Jezusa, bo w tej samej Ewangelii pod koniec. Ten Piotr, który tu wyznał wiarę i poznał Jezusa naprawdę i poszedł za Nim całym swoim życiem. Pod koniec Ewangelii, pod koniec ziemskiej historii Jezusa jest widziany w tej Ewangelii na dziedzińcu arcykapłana, kiedy służąca pyta go: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusa? I on 3 razy powie, że go nie zna. A przecież go tak poznał. Pierwszy raz, kiedy zaczęło się to nad jeziorem, a potem w dzisiejszej Ewangelii poznał go naprawdę do końca. Dzięki Bogu, który mu to objawił. Jak to jest możliwe, że po takim poznaniu i wybraniu, i takiej bliskości z Jezusem przez 3 lata, na końcu był w stanie powiedzieć: nie znam tego człowieka. Na Piotrze Bóg nam pokazuje, że w żadnej chwili nie możemy puścić się ręki Boga, mówiąc obrazowo, w życiu. Nie możemy sobie zaufać do końca, że nigdy nie zdradzimy, że nigdy się nie zachwiejemy. Inni tak, ale my nie. Bo przecież to niemożliwe. Nasza bliskość z Bogiem, z Jezusem jest tak wielka. I tak bardzo Go poznaliśmy i tyle od Niego dostaliśmy na życie. I tak zmienił nam życie. I tak urośliśmy. A jednak to jest ostrzeżenie i nadzieja. Tak. Końcowa scena Ewangelii z Piotrem i Jezusem, gdy Jezus jeszcze chodził po tej ziemi przed męką i śmiercią. Ostrzeżenie, żeby nie ufać sobie do końca, tylko ufać Bogu do końca, o którego się opieram każdej chwili, każdego dnia. I dopiero tak można wypełnić to, kim się ma być. I nadzieja, że nawet po czymś takim, po takim upadku, Bóg nie kończy z nami historii. Już nie w tej Ewangelii, ale w Ewangelii według świętego Jana widzimy Piotra po zmartwychwstaniu z Jezusem, kiedy ten go pyta 3 razy, czy go kocha, przejmującej scenie. Nawiązując do 3-krotnego wyparcia się w tej scenie Ewangelii Mateusza na dziedzińcu arcykapłana. Jezus nie pytał wówczas Piotra po zmartwychwstaniu, kiedy chciał być pewny, czy dalej może mu ufać i czy dalej Piotr może być Piotrem w Kościele, czyli uczniem numer 1. Nie pytał go, dlaczego wtedy się go wyparł, ale zapytał go tylko i aż, czy go kocha, kto go interesowało. To znaczy, czy ten upadek, ta zdrada z końcowej sceny Ewangelii według świętego Mateusza na dziedzińcu arcykapłana, czy zabiła w nim miłość do Jezusa? Czy to był upadek, ale miłość nie zginęła? Jeżeli nie zginęła, to Jezus mógł dalej powierzyć mu swój Kościół. I Piotr 3-krotnie odpowiada i jest obolały od powtarzania 3 razy, że go kocha. Bo wie, co ma wypełnić tym 3-krotnym wyznaniem miłości po zmartwychwstaniu. Ma wypełnić lukę, która powstała przy 3-krotnym wyparciu się go. To Ewangelia, dobra nowina. Dlaczego Piotr o tym opowiada? Przecież scena na dziedzińcu arcykapłana ze służącą była nieznana jego towarzyszom. To Piotr o tym opowiadał. Nie wstydził się i nie bał się opowiadać tego, co się naprawdę stało. I nie stracił autorytetu. I nie stracił nawet pierwszeństwa wśród uczniów. Bo mógł zaświadczyć, i Jezus to potwierdził, że miłość Piotra trwała, mimo że aż tak upadł. I nikt mu już później nie wyrzucał, że zdradził mistrza. Bo zapędził się na ten dziedziniec, podczas gdy reszta uciekła, właśnie z miłości. Inaczej by tam nie poszedł. On, obcy Galilejczyk, był łatwo rozpoznawalny w Jerozolimie na dziedzińcu. To miłość go tam zapędziła, a potem biologiczny strach o życie przemógł go w tym momencie. ale zaraz potem wstrząśnięty samym sobą zapłakał i dał dowód, że kocha dalej. To historia Piotra i Ewangelia przez niego. A Paweł? Paweł, urodzony w Tarsus, Cylicji w Azji Mniejszej, był doskonale wykształcony. To miasto nazywano drugimi Atenami. Pielęgnowano w nim wysoką kulturę intelektualną. I Paweł był posłany do Jerozolimy, aby dobrze się wykształcić w tradycji wiary Izraela. Miał najlepszych mistrzów, jak sam później o tym mówi. I był tak gorliwy o Słowo Boga, o Królestwo Boże, że uznał tych heretyków, uczniów Jezusa, za wielkie zagrożenie wiary. I dlatego tak ich ścigał. Do momentu, kiedy Jezus nie stanął przed nim i on nie spotkał go osobiście i poznał go naprawdę, już po zmartwychwstaniu. Nigdy Jezusa nie spotkał przedtem prawdziwie. Miał wyobrażenie o Jezusie, że jest zagrożeniem, fałszywym Mesjaszem, że jest kimś, kto obraża Boga i zagraża Izraelowi jako ludowi Boga. I dlatego zapędził się aż do Damaszku, prześladując uczniów Jezusa. I w tej sytuacji zacietrzewionego prześladowcy spotyka go Jezus. I od tego momentu zaczyna się trzabła Pawła, czyli uczeń Chrystusa, który stał się tak cierpiącym za Niego, że jak powie później, w moim ciele dopełniam cierpień Chrystusa, czyli Mesjasza. Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus, czyli Mesjasz. Bóg mu zmienił tożsamość i odkrywał to krok po kroku przez całe swoje życie. Aż na końcu, o czym słyszeliśmy dzisiaj we fragmencie listu do Tymoteusza w testamentarnym stylu, mówi o ukończonym biegu, biorąc za przykład zawody sportowe. Tak się nabiegał w misji głoszenia, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem Izraela i świata i że cały świat ma być ludem Boga. Tak się zabiegał, że w końcu z tyłu zostali wszyscy inni i poczuł się samotny, nieraz zdradzany, nieraz osamotniony daleko od tych, którzy naprawdę z nim byli, jak Tymoteusz, który miał inne obowiązki w innym miejscu. Ale jak to wyznaje, Bóg, Pan, Jezus zawsze był z nim. I w największym osamotnieniu od ludzi mógł zawsze mieć go przy sobie i opierać się o niego. I to jest prawdziwe oparcie. A gdy w imieniu Jezusa pojawiali się inni go wspierali, dalej uwielbiał Boga, bo wiedział, że to On im tych ludzi przysyła. Nie opierał się na ludziach, opierał się na tym, który go kiedyś spotkał i trzeźwo uczynił Pana. Tak wygrał życie, jak mówi w obrazie zawodów sportowych. I na koniec odłożony mu był wieniec, nie ten laurowy, o którym marzyli wówczas wszyscy zawodnicy, tylko nieprzemijającego życia, któremu włoży na głowę jego mistrz. A obaj, Paweł i Piotr, skończą przecież w Rzymie. Tam znowu się spotkamy, chociaż biegali osobno we własnych misjach od Boga. Spotkali się jako świadkowie do końca. Jeden ścięty mieczem jako obywatel Rzymu, Paweł. Drugi został pozbawiony życia nie jako godny obywatel Rzymu, ale oni oddali swoje życie Bogu i odnaleźli je z powrotem. I dzisiaj są dla nas, na naszych życiowych drogach, świadkami spotkań z Bogiem, z Jezusem, które zmieniają całe życie i trwają przez całe życie, aż do końca.